Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Kiedy człowiek ma ochotę się przyjechać za dwa złote i popatrzeć na wesoły lwowski ludę, na te place i ulice, na te stare kamienice, na łyczaków, na kliparów i na grudek. Siada sobie na miękką poduszkę, tylko nóżkę zakłada na nóżkę. Tak jak dziedzic się rozpiera i spogląda i spoziera, i szpanuje i siczuje tak jak pan. Panie, jak przyjdź, pójdziemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie, jak przyjdź, niech nas dosną kolibi, ta lwowska, ta pachnąca słodka noc. Panie, jak przypowiedź szkaki, nie wyniósł sobie szlaki, może się do rana wdrati, na wysoki zmyk i z powrotem znów. Panie, jak przyjdź, póki gwiazdy na niebie z fasonem objedzie cały lwów. Gdy się jedzie cwajszpinerem z eleganckim kawalerem, że aż ludzie oglądają się zazdrośnie. Co za dama mówią o mnie, co za hrabia ten koło mnie, a ja słucham, aż serce we mnie rośnie. A ten hrabia za rączkę mnie gnieci, jesteś, mówi, najsłodsza na świecie. Dookoła gwiazdy płoną, a my z budą podniesioną posuwamy się na kulkach wystawion. Panie, jak śniuj, pójdziemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie, jak przyjuj, nas czule kolebi, ta lwowska, ta pachnąca słodka noc. Panie, jak przypowiedź szkali, niech wolniutko sobie czwaki, może się do rana wdrati, na wysoki zamyk i z powrotem znów. Panie, jak żyjuj, póki gwiazdy na niebie z fasonem objedziemy cały lwów. Panie, jak przypowiedź taki, nie wolniutko sobie szlaki, może się do rana wdrati, na wysoki zamyk i z powrotem znów. Panie, jak żyjuj, przytuleni do siebie, i miłość jest, i fiakier jest, i lwów, tajoj.
Z fiakrem na przejażdżkę po Lwowie zabrała nas urodzona w Równem na Wołyniu Zofia Terne. Witamy Państwa w Kresowym Saloniku, cotygodniowej sobotniej audycji na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. Dziś na podobną przejażdżkę przyjdzie nam niestety jeszcze poczekać. Mamy nadzieję, że niedługo. Jak wiemy doskonale, od 24 dni trwa sowiecka agresja na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu ostrzelany został poligon, Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa w podlwowskim Jaworowie, niecałe 30 km od polskiej granicy. Tam zginęło 35 osób, 134 zostały ranne. Natomiast wczoraj trzy silne eksplozje słychać było we Lwowie. Rosyjskie rakiety trafiły w zakłady naprawy samolotów koło lwowskiego lotniska. Na szczęście zakłady zostały wcześniej zamknięte i nie było tam ludzi. Trudno w takich chwilach komentuje się obecną sytuację, ale mimo wszystko poprosiliśmy o to metropolitę lwowskiego, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który cały czas jest na miejscu we Lwowie.
Te tragedie odczujemy wszędzie, i na wschodzie Ukrainy, i na zachodzie, bo pamiętamy, że w odległości 60 km od Lwowa została zburzona jednostka wojskowa, gdzie zginęło bardzo dużo ludzi zranionych, zginęło także dzieci. I my tutaj we Lwowie tak odczuwamy te skutki, nie tylko poprzez wśród uchodźców, ale wśród tych, którzy utracili najbliższe osoby. Wiemy, że w Mariupolu już od 5-6 dni ludzie nie mają wody, nie mają pożywienia. To jest nieludzkie traktowanie człowieka i tam ludzie będą umierać już z wycieńczenia, z głodu. w tej obecnej sytuacji na razie nie myślimy o tych jakichś skutkach, tylko każdy kapłan, każda siostra i nasi wierni są naprawdę pochłonięci nie tylko na modlitwą, ale przede wszystkim właśnie tą posługą, zaangażowaniem w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza uchodźcom, dlatego że nasz Kościół nie jest tak bardzo liczny, nasze szafy nie są tak liczne i tutaj można powiedzieć, potrzebujemy bardzo wiele rąk do pracy i tutaj wszyscy są zaangażowani, aby jak najcieplej i jak najlepiej zająć się uchodźcami i ich tutaj przyjąć pod swój dach. Jestem bardzo wdzięczny duchowieństwu archidiecezji lwowskiej i kapłanom, siostrom zakonnym, że pozostali tutaj, bo życie także i w czasie wojny toczy się, rodzą się dzieci, są zawierane sakramenty, są chrzty, są sakramenty pokuty, tym bardziej w tym okresie ludzie potrzebują Eucharystia, namaszczenie. Tutaj posługa także ta samarytańska, która jest tutaj bardzo potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszym okresie. I tutaj kapłani nie tylko trwają się na kościele, ale razem z siostrami udają się do osób najbardziej potrzebujących, także w swoich parafiach, a w sposób szczególny w tych miejscowościach, gdzie przyjeżdżają do nas uchodźcy, uciekając przed traumem tej wojny, są bardzo zaangażowani i wierzą z pomocą razem ze swoimi wiernymi. I bardzo serdecznie dziękujemy naszym rodakom za to piękne świadectwo, które tutaj na Ukrainie jest dostrzegane, które my także widzimy, jak oni właśnie przyjmują, angażują się w przyjęcie tych uchodźców, a jednocześnie za tę wielką pomoc i solidarność tutaj z Ukrainą, a także z naszym Kościołem. Myślę, że ciągle nas historia zmienia, uczy, abyśmy przyjmowali gościa w dom, bo gość w dom, Bóg w dom. I to jest nasza piękna polska tradycja i piękne słowie. I tutaj myślę, że każdy z nas może kiedyś w historii, w swoim życiu znaleźć się z podobną sytuacją. Dlatego musimy otworzyć swoje serca na potrzeby drugiego człowieka, którzy faktycznie pozostali bez niczego.
Warto wspomnieć, że w nieistniejącym już dziś XIV-wiecznym zamku w Jaworowie król Jan III Sobieski otrzymał od papieża Innocentego XI gratulacje po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem, a w międzywojniu mieściła się w mieście szkoła podoficerów zawodowych kawalerii, której pierwszym komendantem był major Tadeusz Komorowski, późniejszy generał dywizji, komendant główny Armii Krajowej i naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych. Tyle historii, a teraz teraźniejszość i to w białoruskim wydaniu.
A sprawa dotyczy kolejnych decyzji związanych z prześladowaniem mniejszości polskiej. Grodziński Sąd Obwodowy podjął decyzję o likwidacji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Towarzystwo zajmowało się nauczaniem języka polskiego i opieką nad miejscami pamięci narodowej. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy panią Jadwigę Kopeć, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, mieszkankę Gdańska.
No w tych czasach wojennych, mogłabym powiedzieć, z przykrością przyjęłam wiadomość o likwidacji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, bo z dniem 1 marca sąd w Grodnie orzekł, że takie towarzystwo jest zlikwidowane. Szkoda, bo mamy za sobą wiele lat współpracy i to powiedziałabym chyba owocnej współpracy. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zostało oficjalnie zarejestrowane w 1991 roku, jak tylko powstała niezależna Białoruś. My z kolei jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej organizowaliśmy wspólnie zjazdy Lidzian. Wyjeżdżaliśmy tam i zwiedzaliśmy pamiątki historyczne wspólne dla obu narodów. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej wydawało czasopismo Ziemia Lidzka, mieli swoją audycję radiową. No, działali bardzo intensywnie i chyba dużo dobrego zrobili dla pamięci historycznej, jakże ważnej, która została nieco przykryta i zafałszowana przez czas rozbiorów i czas indoktrynacji sowieckiej. Bo nasza przeszłość wspólna z tym narodem, z Rusinami, z Białorusinami była dobra i chlubna. To czasy poczynając od Jagiellonów. Mieliśmy też fajną współpracę z zespołem Kresowiacy, którzy byli tutaj gośćmi w Gdańsku. Śpiewali pięknie, przepięknie po polsku. Występowali w Gdańsku. No i no bardzo bym chciała, żeby jak się zmienią te złe czasy, żebyśmy znowu mieli partnera do współpracy w Lidzie.
I my mamy tak nadzieję. Za kilka dni, 23 marca, minie rok od zatrzymania Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Dwa dni później, 25 marca, aresztowano członka zarządu związku Andrzeja Poczobuta. Oboje nadal przebywają w areszcie w więzieniu w Rzodzinie pod Mińskim. Do sprawy wrócimy w naszej audycji za tydzień, a teraz przenieśmy się do Wilna, w którym jest nasz korespondent, redaktor Walenty Wojniło z portalu informacyjnego wilnoteka.lt.
Dzień dobry, witam szanownych słuchaczy i kolegów redaktorów oraz dziękuję za pamięć o losie naszych przyjaciół z Białorusi, którzy są więzieni tylko za to, że są Polakami i nie chcą opuszczać swojej ojczyzny. Ale powróćmy do Wilna, gdzie ponownie mamy napięcie w relacjach polsko-litewskich, tym razem na poziomie rejonu trockiego, którego władze wzięły się za tak zwaną reorganizację szkół i już wkrótce na Litwie może nie być szkół imienia Andrzeja Stalmachowskiego i Longina Komolowskiego. Pierwsza z nich działa w Starych Trokach, a zgodnie z planem samorządu ma stać się filią polskiego gimnazjum w Trokach, zaś druga, gimnazjum w Polukniu, ma stać się filią gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Przypomnę tylko, że w rejonie trockim pozostały już tylko te właśnie cztery polskie szkoły. Z tego Polowa ma teraz stracić swoją samodzielność, a z doświadczenia poprzednich lat wynika, że szkoły, które zamieniono w filie, szybko tracą dzieci, nauczycieli i zanikają. Taki los spotkał polskie szkoły podstawowe w Szklach, Świętnikach, Międzyrzeczu oraz polski pion szkoły w Rudziszkach. W ostatnich tygodniach przedstawiciele samorządu trockiego wizytowali nawet szkoły w Starych Trokach i w Polukniu, gdzie społeczności lokalne dobitnie argumentowały, że placówki te spełniają nowe kryteria wyznaczone przez Ministerstwo Oświaty, bo szkołom mniejszości narodowych przysługują ulgi. Jednak władze pozostały głuche, bo zdaniem wielu jest to rozprawa polityczna. Otóż w jesiennych wyborach mera kandydat polskiej partii o mało nie wygrał z obecnym merem od liberalów. Rywalizacja była tak, że po wyborach liberalowie usunęli polskich radnych z koalicji rządzącej w Trokach, a właśnie oni przez wiele lat bronili polskich szkół. Wczoraj przed samorządem trockim pikietowali już rodzice z obu placówek, bo 31 marca Rada Rejonu Trockiego ma zatwierdzić plan organizacji szkół, więc czasu na walkę pozostało niewiele. O sytuacji w Trokach rozmawiano nawet w Sejmie Litwy, gdy delegacja polskiego Sejmu przybyła do Wilna na obchody święta odzyskania niepodległości Litwy 11 marca. Czy strategiczne partnerstwo Wilna i Warszawy będzie miało przełożenie na pozytywne decyzje w Trokach? Oby. Tymczasem, żeby nie kończyć na smutnej nucie, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia z Wilna dzisiejszym solenizantom. Co prawda w młodszym pokoleniu coraz trudniej już spotkać Józefa czy Józefę, jednak na Wileńszczyźnie to imię historycznie należy do wyjątkowych. Nie będę tu wspominał marszałka, bo słyszałam, że w drugiej części audycji koledzy jeszcze będą mówić o innym Józefie, więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia na falach Radia Gdańsk.
To był redaktor Walenty Wojniło z Wilna. W studiu jest już redaktor Daniel Wojciechowski. Za chwilę kresowe kalendarium historyczne, a po kalendarium i krótkiej przerwie zaprosimy Państwa w drugiej części audycji do podwileńskiej Mejszagoły.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Na początek Agatka taka muzyczna. Kojarzą Państwo ten motyw, prawda? A co wspólnego bajki Bolek i Lolek i na przykład porwanie Baltazara gąbki mają z kresami? Odpowiadam więc. 16 marca 1927 roku we Lwowie urodził się Stanisław Dulc, reżyser filmów rysunkowych, związany zawodowo ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku Białej. To on odpowiadał m.in. za niektóre filmy z serii Porwania Baltazara gąbki, ale także te o Bolku i Lolku, a zadebiutował filmem Awantury arabskie koziołka Matołka. Stanisław Dulc to kolejny obok Janusza Christy płocianina z Wilna, znany kresowiak związany z kultowymi przygodami postaci z dzieciństwa. W 1901 roku, dokładnie 21 marca we Lwowie urodził się Jerzy Mar, aktor przedwojennego kina. Nie zdziwię się, jeśli Państwo te, które nie kojarzą. Właściwie to Oktawian Zawadzki, gwiazdor kina, ale tylko niemego. Jego kariera filmowa skończyła się wraz ze zmierzchem kina niemego właśnie. Po wojnie występował tylko na deskach teatralnych, a zmarł w 1962 roku. 18 marca 1921 roku natomiast Polska podpisała w Rydze traktat z Rosją i Ukrainą Sowiecką, kończąc wojnę polsko-bolszewicką i wytyczający granicę wschodnią II Rzeczypospolitej. Traktat ryski uregulował stosunki odrodzonej II Rzeczypospolitej z jej wschodnim sąsiadem, formalnie także z Ukrainą Radziecką. Rosja sowiecka zawarła jeszcze traktat w imieniu sowieckiej Białorusi. Natomiast 19 marca 1911 roku we Lwowie urodziła się Włada Majewska, wspaniała polska dziennikarka radiowa, aktorka, piosenkarka i działaczka emigracyjna. Od 1930 roku pracowała w lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Występowała jako piosenkarka i parodystka, a od 1932 roku wraz z zespołem Szczepcia i Tońcia w Wesołej Lwowskiej Fali Wiktora Budzyńskiego. Do tego z Lwowską Falą już jako podporucznik Włada Majewska przeszła szlak w II Korpusu w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej generała Maczka. To już w czasie wojny. Po wojnie pracowała w Radiu Wolna Europa. Zmarła w roku 2011. No i na koniec kalendarium piosenka Włady Majewskiej Niebieska Sukienka.
Jaka śliczna, jaka niebieska, jaki chudzący dobry smak. Słowo daj, pani Majewska, skąd pani umie uszyć tak? Plisowana w najlepszym guście, jaki równiutki każdy plis. Nikt w najśmielszych snach nie przypuści, że to nie model de Paris. Taka śliczna, taka niebieska, to była pierwszorzędna myśl. Słowo daje pani Majewska, on chyba oszaleje dziś. Od miesiąca błagał u randki, a dzisiaj człowieka wytęża wzrok. Nagle widzi elegantkę, która idzie na tę randkę i wyobrażam sobie ten szok. Całe rączki pani Majewska już musi w oczach kręci świat. Taka śliczna, taka niebieska, młodsza u dobry 5-6 lat. Niech nie myśli, że takie słowa zaimponują mnie. Pardon, to nie powód, że jak ja wdowa, to już u tyle Latwii z mną. Wdowa śliczna, wdówka niebieska, już serce gramu walc dla rąd. Cej rączki pani Majewska, a czy on tego wart? To skąd? W dzień po ślubie nie zauważy czarny, niebieski, biały beż. W czym się żona nie pokaże, żoni w niczym nie do twarzy. Dziś oczy wylażą na wierz. Zęby szczerzy jak ten krodyl i już mu w głowie jedna myśl. Jakby zdobyć ten cudny model dziś albo nigdy, lepiej dziś. Chłopacza trysować jak pieska, niech parę lat powtarza wciąż. Całe rączki pani Majewska, to będzie umiał jak mąż. Taka śliczna, taka niebieska, taksi pies tej sowoj. Słowo daje pani Majewska, gwałtu, spalam sukni! Joj! Joj! Joj!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Polsce tylu starych żołnierzy, naszych żołnierzy kochamy dziś. Jest siwy żołnierz tam w Belwederze, do niego bierze dziś polska myśl. W jesieni wieku, jak w piękne lato, piosnka wspomnienie niechaj mu śle. Niech się nikt dzisiaj nie gniewa za to, gdy piosnka prostą okaże się.
Taki czarny pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, z legionami poszedł i na krwawy trud. Nie miał odznak akcerbantów, nie miał sztabu adiutantów, ale w piersi miał już przyczynisły wielki cud. Miał huzarię, ale za to nie miał koni. Męstwa skrzydła każdy żołnierz jego miał, miał junaków, ale nie miał wcale broni. Lecz przed czarnym pani, przed wąsami, każdy grał.
Minęły lata walki z noj, radosnej pracy on rzucił zew. Marszałku, trudy i prace twoje, przykładem zawsze w nas tą krew. Tyś się nie zmienił, może czas tylko z czarnego pana czern dawno starł. To nic ty siwym z panem z tą chwilką, na cześć siwizny przyjm piosnki dał.
Taki siwy pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, żyje z nami dzisiaj wolnej Polsce on. Upamiętał lat mizerię, dał mu dużo kawalerii, artylerią i lotników skrzysiął nasz pod zgon. A choć czarny wąsy lat mu pokrył szronem, ojca dziadkiem zamianował go już Bóg. Niech się cieszy długie lata pracy plonem i przed siwym panem, przed wąsami nie drży.
Przywitaliśmy Państwa w drugiej części naszej kresowej audycji utworem z 1935 roku w wykonaniu chóru Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej. Dziś obchodzimy imieniny Józefa. Zgodnie z tradycją pamiętali o tym członkowie Związku Piłsudczyków, składając kwiaty pomnikami i tablicami marszałka w całej Polsce, także w Trójmieście i na Pomorzu.
A my opowiemy Państwu również o Józefie, księdzu prałacie Józefie Obremskim, nazywanym patriarchą Wileńszczyzny, który obchodziłby dzisiaj zarówno imieniny, jak i urodziny. Urodzony w 1906 roku, swoje długie 105-letnie życie w większości spędził na Wileńszczyźnie. W podwilskiej Mejszagole pamięć o tym wyjątkowym duchownym kultywują nasi rodacy.
I właśnie teraz zapraszamy Państwa do Muzeum Księdza Płata Józefa Obremskiego, a naszą przewodniczką będzie pani Monika Urbanowicz.
Polak niesługa nie zna co to pany, nie da się okuć przemocą w kajdany. Wolnością żyje, do wolności wzdycha, bez niej jak kwiatek bez rosy usycha.
Mam wielki zaszczyt powitać Państwa dzisiaj w naszym pałacyku, nietypowym muzeum, które pachnie pączkami. Zdradzę później dlaczego. A po drugie, jak przystało na pałacyk, kryje sobie mnóstwo bogactwa i niesamowitych przeżyć i emocji. Ksiądz prałat Józef Obremski spędził tutaj 60 lat swojego życia, ze 105, które przeżył. Także Mejszagoła na wiele lat zapisała się na kartach jego życia. Ksiądz prałat Józef Obremski, syn ziemi łomżyńskiej, na miejsce swojego pobytu i swojego życia wybrał właśnie Wileńszczyznę. Nigdy jej nie opuścił, mówił, że ta ziemia wileńska jest droga dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy się tutaj urodzili. Właściwie przez te wszystkie lata nie tylko kształtował sumienia pokoleń, ale stał się autorytetem i moralnym, i duchowym, i patriotycznym. Doczekał się miana patriarchy Wileńszczyzny, papieża Wileńszczyzny i chyba to wszystko mówi samo za siebie, jakim był człowiekiem. Dlaczego jesteśmy w pałacyku? Przede wszystkim dlatego, że kiedy zmuszony został ksiądz prałat opuścić Turgiele, w których przebywał od momentu święceń kapłańskich, i Turgiele to była jego pierwsza parafia, został właściwie wyrzucony z dnia na dzień. przez swoją taką działalność, właśnie powiedziałabym, kulturalno-oświatowo-patriotyczną.
Pamiętam, tu zaplakała. No i zobaczył przez okno. To z jednym człowiekiem, już on umarszy, i mój ojciec umarszy z Giemzów. I mówi: o, kochanieńkie moje, turgielianie, turgielianie moje, wy mnie wybawiliście, turgielianie. I zrobił im garbatki, a mówi: a ileż ty mnie les nalejesz do czapeczki?
Tak, ksiądz Józef Obrębski?
Owa, ileż ty mnie, kochanieńka, poglubce pogladził, ileż ty mnie les nalejesz do czapeczki? I wtedy mnie cukierek, żeby ja już nie plakała. Dobry był, taki był wdzięczny, taki sympatyczny.
Od roku 1932, kiedy był po święceniach kapłańskich w Turgielach, w dużej mierze wpłynął na zmianę świadomości ludzi, motywował ich do działania, zmieniał ich myślenie, za co był prześladowany najpierw przez władze niemieckie, bo Gestapo aresztowało księdza Prawa, i turgielanie właściwie rzucaniem się do stóp Niemcom uratowali mu życie, bo znaleźli Austriaka Eiberga, który obiecał, że księdza wróci, i rzeczywiście, mimo iż był na liście do Ponar, to uratowano mu życie, za co był cały do końca właściwie wdzięczny turgielanom.
Porodziła mnie mateczka w roku 1906. Moi rodzice byli tacy wiejscy gospodarze. Co to tam na morgi się liczyło? 30 kilka morg ziemi. A mój ojciec jakoś tak miał chęć, żeby dzieci swoje uczyć. Więc ja miałem 6 czy 7 lat, już posyłał do folwarku, gdzie młoda panienka uczyła nas czytać i pisać. W roku 1917 ojciec mnie podrzucił do Ostrowi Mazowieckiej do gimnazjum. Od razu do pierwszej klasy gimnazjalnej.
Ksiądz prałat Józef Obrębski w 1950 roku został zmuszony, żeby Turgiele opuścić. Pojemnie sprzyjał AK-owcom, nie robił tego nigdy oficjalnie, ale pewnie ktoś o tym się dowiedział. Dali mu takie ultimatum: albo ksiądz opuści Turgiele, albo będzie wysłany na białe niedźwiedzie, jak to wówczas powiedziano. I przyjechał ksiądz prałat do mojej Szagoły. I plebania w czasie była już zajęta, więc oddano mu służbówkę. Stanął przed tą służbówką i pomyślał sobie tak: no, może i dobrze, że w takiej chatce będę mieszkał, z której sypią się do zupy różne trociny z dachu. Bo może ktoś, kto przechodząc obok, pomyśli: tych już na Sybir wywieźli, więc będę sobie mógł tutaj spokojnie mieszkać. I tak rzeczywiście było.
Zostałem ten kościół w dość takim wyglądzie powojennym, bo w 1944 roku Niemcy spalili Bejszagowę. Było dość tak, no, smutno w tym kościele, bo oto te ściany z boku tak grube, armatnimi kulami były przedzierodzione, dwie dziury były i założone jeszcze ściany. Zwłaszcza w tym bocznym nawie wisiały deski. Obraz nawet był podziurawiony.
Upały te nowe, co boczne, też to księdza zasługa. Potem cały sufit, wszystko to po wojnie, to wszystko się waliło. Wszystko to księdza nowe odstało. Także już to jest wielka zasługa. Mamy takiego księdza.
Ksiądz prałat Józef Obrębski mieszkał tutaj do samego końca, ale to, co najistotniejsze w tych trudnych losach kościoła XX wieku, to on był właśnie tym, który przyjmował wszystkich wygnańców. Tutaj w tym bacyku dożywał swoich dni ksiądz Lucjan Halecki, prałat, który przed ludźmi wychodził w katedrze jak orzeł. Został wyrzucony na bruk. To był kanclerz błogosławionego Matulewicza, który przyszedł i skromniutko zapytał, czy ksiądz mnie przyjmie. I ksiądz prałat przyjął. Ksiądz Halecki dożył tutaj swoich dni, spoczywa przy kościele Mejszagolskim. Także w dobie, kiedy nie było internetu, to mejszagolanie mieli szansę mieć do czynienia z profesorami, wykładowcami dawnego Uniwersytetu Stefana Batorego. To niesamowite doświadczenie. Dzisiaj zostały po tych kapłanach kroniki, notatki, i to muzeum właśnie, któremu patronuje ksiądz prałat Obrębski, jest takim miejscem przywracania pamięci, przypominania tych ludzi, którzy w takim niebycie historii teraz się znaleźli, ich działań, czynów, bo ksiądz prałat był bardzo skromnym człowiekiem, on wcale nie mówił, że te moje wszystkie zasługi są i za to mnie chwalcie całe życie. Nie, on mówił, ocalcie pamięć tych wszystkich kapłanów, którzy tutaj przebywali, którzy tutaj umierali. Przecież tutaj przez wiele lat ukrywał się ksiądz profesor Żebrowski, który na polecenie księdza Sopoćki tworzył konstytucję dla Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Tutaj w tym pałacyku to wszystko się odbywało. Dlatego właśnie pałacyk, niepozorna chatka, a w środku przebata kryjąca niesamowite wnętrza. To ja zapraszam. Można sobie tutaj oglądać. My idziemy tam do pomieszczenia, a Państwo sobie... Proszę księdza, może ksiądz włączy jakiś filmik Państwu tutaj. Tutaj to jest ksiądz proboszcz nasz Mysza Golski. Tak, tutaj mamy panu dzisiaj taki mamy dzień zamieszania. Ale proszę, tak?
To my znikamy.
Nie, proszę tam. O, ksiądz włączy teraz jakiś filmik. Posłuchają Państwo prałata, ja później jeszcze coś opowiem. Dobrze? Rzeczywiście tutaj muzeum jest troszkę unowocześnione, żeby dotrzeć do młodego pokolenia, więc potrzebne są audiowizualne, różne takie terminale. Z jednej strony dokumentują, porządkują całe nasze archiwum, a z drugiej są takim otwarciem dla młodego pokolenia, szczególnie, ponieważ prowadzimy też działalność edukacyjną. Mamy zestaw kilkunastu filmów zrobionych przez Telewizję Polską Onegdaj o właśnie proboszczu z Mejszegoły, o których ksiądz można usłyszeć, można zobaczyć, jak ksiądz prałat wyglądał.
Myśmy, żeby te imię tego księdza prałata, takiego wybitnego księdza Wileńszczyzny.
Dyrektor gimnazjum imienia księdza Obremskiego Alfreda Jankowska.
Bo to jest kaplan całej Wileńszczyzny, nie tylko naszej skromnej Mejszegoły, żeby to imię właśnie przywalo, żeby przekazać go potomnym, żeby opowiedzieć, przekazać jakby legendę o nim, bo o księdzu prałacie mówią, że to jest legenda Wileńszczyzny. No i jest dobry wzór do naśladowania, dlatego że człowiek o bardzo dużym sercu, bardzo dobry, bardzo mądry, bardzo uduchowiony, naprawdę dla młodzieży to jest taki wzór. Ten kaplan całe życie doskonalił, bo jest bardzo mądry, ale też pracowity. Przez całe życie uczył się. Uczył się z ksiąg, uczył się od innych ludzi, uczył się z życia.
To jest pokój księdza prałata Obremskiego, który jest wypełniony atmosferą i klimatem swojego gospodarza. Bardzo często żartujemy, że do tego właśnie pokoju przychodzili najwybitniejsi przedstawiciele państwa i kościoła. Ponieważ są niskie stropy, to każdy musiał schylić głowę przed księdzem prałatem. To jest oczywiście żart, ale tak też było. Tutaj przez wiele, wiele lat właściwie przyjeżdżali zwykli ludzie po porady duchowe, po wsparcie, po wskazanie jakiegoś kierunku z całego ówczesnego Związku Radzieckiego, ale przyjechał też prezydent Lech Kaczyński razem z prezydentem Adamkusem. Był też prezydent Bronisław Komorowski. No nie wiem, czy tutaj mogę właśnie powiedzieć jako żart, jak prezydent Komorowski przyjechał i mamy właśnie nagranie: księże prałacie, przyjechałem do księdza, a ksiądz siedzi i mówi, bo ja na to pozwoliłem, a miał już wtedy 103 lata. Także umysł miał sprawny do końca. To miejsce ma takie połączenie takiej sfery sakrum, ponieważ ksiądz prałat Obremski ze względu na swój stan zdrowia, mianowicie chore nogi, pisał w liście do przyjaciół, którzy na przykład pytali, no proszę księdza, jak się ksiądz czuje? Tak, no już do setki dochodzi, on mówi tak, no odpisał, że no czuje się względnie dobrze, głowa pracuje, żołądek trawi, tylko nogi gówniane. No więc te nogi nie poniosły go do kościoła po schodkach, dlatego też tutaj, w tym oto miejscu, o godzinie 13 spotykali się grupka Mejszegolan i ksiądz odprawiał mszę świętą przy tym właśnie stole, przy którym teraz jesteśmy.
Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy.
Właściwie to, że ksiądz prałat Obremski przeżył, jak to mówi, 12 zmian politycznych i tak długie życie, to pamiętał dobrze kościół przedsoborowy, był zwolennikiem tego kościoła i szczerze mówiąc najważniejsze elementy mszy świętej, najważniejsze części mszy świętej wypowiadał po łacinie, z ogromnym takim nabożeństwem celebrował mszę, nawet kiedy właśnie do tego stulecia dożył i nawet jeszcze i później. Także w tym oto miejscu mamy stół, który był i ołtarzem i zarazem stołem, przy którym później biesiadowali goście niezależnie od stanu społecznego i czasu.
Przyznam, że trochę może za mało się przykładałem. Lubiłem więcej takie, no, sobie rozmowy towarzyskie, koleżeńskie, grać sobie na mandolinie, pośpiewać, o takie rzeczy. Ale na wakacje wyjeżdżam do Turgiel. Tam był taki ksiądz dziekan szepecki, szambelan papieski. I ten ksiądz lubił bardzo i muzykę, i śpiew. Chodziliśmy razem, odwiedzaliśmy sąsiadów, tam różne majątki i tak dalej. O. Dużo bardzo zawdzięczam przebywaniu w majątkach. Tam gromadzili się inteligencja. I posłowie nieraz z Anglii, jacyś ambasadorzy, komandorzy marynarki wojennej z nimi. Była w tych majątkach, przywojennych tak, kultura nagromadzona wiekami. Więc człowiek tak z początku bardzo czuł się jak obco, ale nabierało się tej pewnej znajomości, obcowanie, człowiek z człowiekiem, przemawianie, zachowanie się i tak dalej. I rozmowy te o Polsce, o kulturze, te tematy zawsze te takie naukowe, o, więc to człowieka pochłaniało.
Mamy też wszystkie tutaj zgromadzone w tych właśnie szufladach, które można sobie otworzyć, zobaczyć wyższe odznaczenia państwowe, między innymi Krzyż Komandorski, który też otrzymał i wszystkie z IPN-u, jako świadek pamięci, obywatel honorowy rejonu wileńskiego, ma kartę Polaka numer 1 otrzymał, także mamy tutaj zgromadzone wszystkie pamiątki, które otaczał się ksiądz prałat. I pamiątki również, które otrzymał od gości, między innymi właśnie obraz od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Matki Boskiej, wisi tutaj w centralnym miejscu.
Uczył nas wiary w czasach, kiedy ta wiara była zakazana. I dzięki mu przetrwaliśmy dzisiaj i wiarę wychowujemy swoje dzieci.
Przyjemny i bardzo fajnie przeprowadzam się.
Znam jego właśnie z 50 lat, 56 chyba. Tu przepracował w Miejszegolia, z początku w Turgie pracował też. Mój kolega komunię pierwsze brał u niego. No, zanim my tu w dzieciu, moja mama tu ślub brała w tym kościele.
Oczywiście przy okazji setnej rocznicy urodzin zintensyfikowały się wizyty przedstawicieli państwa polskiego, począwszy od właśnie polityków, a skończywszy na osobach najważniejszych duchownych. I prymas Polski Józef Glemp, kardynał, przyjechał tutaj również z pytaniem do księdza prałata. No to księże prałacie, kiedy ksiądz wyjechał w ogóle z Polski? Ksiądz prałat stwierdził, z Polski nigdy nie wyjeżdżałem. Rzeczywiście taką miał świadomość, że tutaj była Polska, że przesunęły się granice, ale ludzie i ta mentalność tutaj Polska pozostała. Nie wyjechał z ludźmi, chociaż miał takie pozycje, kiedy były repatriacje powojenne, mógł wyjechać, ale stwierdził, że ludzie patrzą. Aha, ksiądz wyjedzie, to my też wyjedziemy. No, kim ja jestem, żeby za sobą tylu ludzi pociągał? Dlatego został. Naprawdę, tak na dobre i na złe, został z tymi wszystkimi ludźmi i właściwie ktoś może zwrócić, że ksiądz prałat Józef Obremski, no kapłan jakich wielu, ale każdy, kto doświadczył spotkania z nim, no czuło się niesamowitą moc. On brał za ręce, patrzył w oczy i przenikał do głębi duszy. Człowiek nie miał przed nim żadnych tajemnic, a jednocześnie spokój, który wypływał, powodował, że porządkowało się swoje życie. Naprawdę ludzie się zmieniali pod wpływem spotkań z księdzem prałatem.
Przystąpiłam do pierwszej komunii świętej przy obecnym prałacie i chował moją mamusię i babcię chował, chociaż były czasy niewierzące, komunistyczne, ale prałat nas do tego uczył i dążyliśmy być wierzącymi do końca życia swego.
Zawsze żartował, że Wilno to jest takie miasto między Turgielami a Mejszegołą. No, poczucie humoru bardzo często ratowało go z różnych opresji i tutaj taka bardzo znana anegdota, być może nie do wszystkich dotarła jeszcze, kiedy przyszły do prałata władze i mówią, no księże prałacie, najwyższa pora, trzeba namawiać ludzi do kołchozu. No ksiądz prałat tak pomyślał, mówi, no dobrze, ale powinno być sprawiedliwie, ja będę namawiał do kołchozu, a wy do kościoła.
On mógł wszystko, wszystkim pomóc. Wszystka parafia taka była jemu wdzięczna i kochali, po prostu lubili jego, kochali jak dobrego człowieka.
Ja sama też tego doświadczyłam, uczyłam się prałata, przyjechałam tu jako do człowieka legendy i też się zastanawiałam, czy jedyną zasługą prałata nie jest jego długowieczność. I podczas tych spotkań na mszach odkryłam niesamowitą charyzmę, osobowość, Boży plan prałata Obremskiego, bo on musiał zmienić i to, że zmienić ludzi, a to, że dzisiaj jest tutaj muzeum, to świadczy o tym, że w tym zabieganym świecie jest taka oaza tchnąca spokojem, a jednocześnie wypełniona osobowością tego wielkiego człowieka. Dlatego tutaj trzeba jechać.
I taki był wypadek, prawda? Ze mną był taki wypadek. Byłam, nie 10 lat było. No i ja zachorowałem, mama, ja poszłam mszę zakupić. No to jak się zakupiła msza, to by drugi może być nic i to nie zwrócił uwagi. A on powiedział dla mamy, a może jestem w czym potrzebny? Może jakiego lekarstwa mogę dostać, czy mogę pomóc? No to mama prawda odkazała się, bo ja byłam jedna u rodziców. Mówi, nie, dziękuję, proszę księdza, to może choć miotko wziąć, choć miotko.
Tak, zmarł 7 czerwca 2011 roku, jest pochowany przy kościele w Mejszagole, tak jak sobie tego życzył. Mamy tutaj dzisiaj muzeum i to jest taka spuścizna, która pozostała. I tak zastanawiając nad tym przy okazji ubiegłorocznej 10. rocznicy śmierci, na ile Wileńszczyzna zdała egzamin pamięci, to stwierdziliśmy, że są takie trzy filary, na których buduje się obecne nauczanie księdza prałata. Pierwszy filar to jest szkoła imienia księdza prałata Obremskiego, w której młodzież kształcie i tutaj właśnie w Mejszagole, której patronuje prałat, więc zgłębia jego nauczanie. Drugie to oczywiście muzeum księdza Obremskiego, a trzecie to pielgrzymki, które zawsze odbywają się każdego roku i właśnie w tym roku będzie po raz 10. pielgrzymka śladami księdza prałata Obremskiego z Turgiel do Mejszagoły. W ciągu 3 dni pątnicy pokonują tę trasę razem z rozważaniami, na przykład w ubiegłym roku, ponieważ był rok świętego Józefa, to porównywano życie świętego Józefa z księdzem Józefem Obremskim. A skoro mowa o Józefie, to właśnie jak już wspomniałam na początku, dlaczego muzeum pachnie pączkami? Bo każdego roku właśnie w dniu imienin był taki dzień otwarty, właściwie zdążali do prałata z różnych stron świata, że tak powiem, i w tym czasie pani Stasia piekła pączki i te pączki zostały w tradycji naszego muzeum. 19 marca każdy, kto przyjdzie do muzeum, może zjeść prałatowego pączka. Zapraszam dzisiaj na pączki. Jeżeli komuś się nie da dzisiaj, to zapraszam w następnym roku. Mogę zagwarantować, że każdego 19 marca każdego roku muzeum będzie pachniało pączkami i pączki można będzie zjeść.
Jechał pierwszy raz tutaj od razu do Turgiel, że jego nie chcieli wpuścić na plebanie, bo tam była gospodyni i taka dość sroga. I on powiedział, że właśnie on jest Polakiem, z Polski i on zaśpiewał piosenkę i tą piosenkę ja umiem dotychczas. On nauczył nas. Dajcież mi Wolynia, mili, dajcie dym, ja wam z nadgorynia prześlę tęskny dym i niem bliźnie dzionek nową pioskę wam, ja wam jak skowonek będę śpiewać.
No i zawsze stoi mi w pamięci, że pierwsza lekcja śpiew, jaka była. Prowadził jeden pan siwy, taki jak ja teraz, tylko wyglądał zgrabnie niż ja. I przy fortepianie pierwszą klasę nas uczył śpiewać. Polak nie sługa, nie zna co to pany, nie da się okuć przemocą w kajdany. Wolnością żyje, do wolności wzdycha, bez niej jak kwiatek bez rosy.
I tajemnica pączków, którymi częstowani są goście w muzeum co roku 19 marca, została rozwiązana. Po muzeum księdza prałata Józefa Obremskiego w podwileńskiej Mejszagole oprowadzała państwa pani Monika Urbanowicz.
Zapraszając oczywiście do odwiedzenia Mejszagoły położonej 25 km od Wilna. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze wspólne spotkanie i zapraszamy za tydzień, 26 marca, początek audycji, kilka minut po 16.
Żegnamy się razem z naszą realizatorką Aleksandrą Woźniak, a balladę wykonawcy zespołu wokalnego Mejszagolanki dedykujemy pani Grażynie Huwald z Warszawy, rodzinnie związanej z Mejszagołą.
Oh.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.